Iza Serafin, dzień dobry. Przed tygodniem rozmawialiśmy tutaj w tym programie o edukacji medialnej i społecznościowej w szkole. No i wszyscy byli zgodni, że jest bardzo potrzebna, zważywszy chociażby na badania wskazujące na to, że polskie nastolatki swoją zawodową przyszłość wiążą bardzo często z internetem. Wielu z nich marzy o tym, żeby zostać influencerem albo chociaż youtuberem, instagramerem, podcasterem czy tiktokerem. Mówiliśmy o tym, że taki przedmiot pod nazwą edukacja medialna i społecznościowa właśnie testują już pilotażowo uczniowie 7 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. No i mogą ten przedmiot zdawać na maturze. Ale to był 1 kwietnia, no i primaprilisowy żart. Szkoda, bo wiele osób uznało to za fakt. No i nikt nie kwestionował takiej potrzeby. No cóż, musimy to odwołać, ale traktujemy ten pomysł całkiem poważnie i mamy nadzieję, że kiedyś taki przedmiot, edukacja medialna i społecznościowa, znajdzie się w podstawie programowej, w szkołach średnich. A dziś o trudnych emocjach związanych z coraz bardziej okrutną, jak się okazuje, wojną na Ukrainie. Porozmawiamy z psychiatrą i psychoterapeutką. Myślę, że ta rozmowa jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu zapowiadani goście, psychiatra Katarzyna Dzierman ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
Dzień dobry, witam.
I psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom.
Dzień dobry.
Kiedy 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, to byliśmy wszyscy w stanie szoku. Potem przechodziliśmy różne etapy. No a teraz patrząc na te zdjęcia pomordowanych cywilów w Buczy i słysząc o tych mobilnych krematoriach w Mariupolu, w których pali się ciała kolejnych ludzi, ale słyszymy też o innych miejscowościach, gdzie te ciała cywilów mogą być gdzieś tam zakopane, ukryte. Jesteśmy w stanie, no właśnie, w jakim stanie jesteśmy? Ja mam koszmarne sny od kilku dni.
No właśnie teraz nawet jak pani o tym mówi, to tak myślę, że trudno pozostać obojętnym i słysząc to krótkie przedstawienie. Przeżywamy emocje, czujemy napięcie i pojawia się w nas stres. To na pewno są wiadomości, które wywołują intensywne emocje i szok, napięcie i wystawienie się na te wiadomości, czy na ich większą ilość, może powodować pojawianie się różnych objawów typu zaburzeń snu, czy problemów snów, czy powracających myśli o tym wydarzeniu, czy obrazów.
Ja jestem zszokowana oczywiście tym, co się dzieje na Ukrainie. Powiem też, że ja jestem Białorusinką i ja faktycznie już 2 lata przebywam w stanie takiego stresu przewlekłego, więc mam pewien stopień takiego otępienia emocjonalnego, bo na Białorusi od 20 roku dzieje się coś takiego po wyborach prezydenckich. Więc to, co się dzieje teraz na Ukrainie, dla mnie wygląda takim ciągiem dalszym tych wydarzeń po prostu. I zauważyłam po sobie, bo ja jestem bardzo emocjonalną osobą, że teraz ja staram się nie oglądać na przykład nagrań, nie czytać artykułów, gdzie są jakieś szczegóły o tym, co się dzieje, dlatego że podejrzewam, że mechanizmy obronne mojej psychiki włączone są po prostu na maksimum. Ja po prostu tego nie przetrawię, po prostu tego nie przeżyję, dlatego chronię siebie, tak czuję.
A to dobrze, że my to oglądamy, bo to, co pani mówi, tak, to się działo na Białorusi, rzeczywiście mówi się o tym, co się dzieje chociażby w białoruskich więzieniach z więźniami politycznymi, z opozycjonistami. Wiemy, że podobne rzeczy działy się w Czeczenii, działy się w Syrii, działy się w byłej Jugosławii, ale teraz to widzimy. Widzimy to codziennie, nie bez kozery to widzimy. To świat musi to widzieć, żeby zatrzymać tę wojnę. No ale właśnie, czy człowiek jest w stanie to znieść i czy dobrze, że mamy taki kontakt z tym okrucieństwem, bestialstwem. Wszyscy, którzy otworzą chociażby internet, nasze dzieci też.
To jest dość trudne pytanie i uważam, że powinnyśmy wiedzieć o tym. Powinnyśmy nawet widzieć to, co się dzieje, dlatego żeby to nigdy się nie powtórzyło. Natomiast każdy człowiek jest inny, każdy ma swoje mechanizmy obronne, swoje jakby resursy z tym, żeby z tą sytuacją jakoś się zmierzyć. I te resursy mogą być różne. Pewien człowiek może mieć dość dużo zasobów takich psychicznych, mocy, żeby to wytrwać. No, a niektórzy ludzie nie. Więc jesteśmy teraz narażeni wszyscy na ten duży stres. Jak z tym sobie poradzimy, to w dużym stopniu zależy od tego, kim jesteśmy. Od każdego z nas po prostu. Mhm.
Ja zgadzam się z tym, że powinniśmy wiedzieć, ale też myślę, że te mechanizmy obronne są kluczowe, że nie powinniśmy przeciążać, tak jak pani powiedziała na początku, że powinniśmy poznać swoje możliwości, zasoby, mechanizmy obronne, czyli coś, co nas chroni przed tym, żeby ten nadmiar informacji, nadmiar stresu nie spowodował szkody dla nas. I kiedy pojawiają się u nas już takie właśnie objawy, jak zmęczenie, czy nadmierny lęk, czy problemy ze snem, to już prawdopodobnie powinniśmy zmniejszyć sobie ilość wiadomości. No i uważa się, że no nie można tym żyć, że powinno się funkcjonować normalnie, jak zwykle, że to nas ratuje, że jeżeli zauważamy u siebie, że jest nasza uwaga skierowana tylko na wojnę i tylko łakniemy tych informacji, szukamy, potrzebujemy, no to już powinna się zapalić czerwona lampka, że no coś jest nie tak, że to normalne funkcjonowanie, normalne życie zostało gdzieś zepchnięte na bok i to może doprowadzić do jakichś większych konsekwencji, nie poradzenia sobie z tym stresem.
Niektórzy żyją w stanie takiego permanentnego szoku, tak jak pani mówiła, to stresu pourazowego, o którym będziemy później rozmawiać, ale pojawiają się też inne emocje. Wściekłość, nienawiść, gniew. I czy te uczucia są normalne?
Uważa się, że każde uczucia są normalne i każde reakcje są normalne.
Czy możemy sobie pozwolić też na takie uczucia?
Możemy. Jest takie fajne zdanie. To jest normalna reakcja na nienormalną sytuację, więc każda reakcja w tym momencie będzie normalna, ponieważ sytuacja jest nienormalna. My reagujemy tak, jakie mamy możliwości, to jakie mamy zasoby, jakie mamy mechanizmy, więc każda reakcja zaraz po wystąpieniu takiego ogromnego stresu, szoku będzie czymś normalnym. Nienormalne, czyli no takie już być może szkodliwe, może być przedłużająca się reakcja takiego nadmiernego, emocjonalnego zareagowania.
Mamy na nasze emocje, mamy prawo czuć nienawiść, absolutnie. Tylko jeszcze jest druga sprawa, co z tym robimy? Czy tą nienawiść kierujemy przeciwko komuś? Robimy coś ludziom, którzy są dookoła nas? Bo są różne przypadki teraz w Polsce, kiedy Rosjanie, które tam mieszkają, lub Białorusini, no, są obiektami dla takiego mobbingu, dla nienawiści. I to nie jest normalnie. Pracując w gabinecie prywatnym, ja na przykład miałam w dniu wczorajszym dwóch pacjentów, dosłownie jeden po drugim. Pierwszy to był pan z Rosji, który tu mieszka od kilka lat, biznes ma w Moskwie, natomiast rodzina przeprowadziła się tutaj. On się czuje po prostu bezradny. On nie podtrzymuje tej wojny. Natomiast ma wszystkie karty poblokowane. Obawia się, że będzie miał porysowany samochód, że gdzieś ktoś może urządzić mu krzywdę. I to jest też ofiara tej wojny. Bardzo mi szkoda się zrobiło tego człowieka, który nie popiera absolutnie działań kierownictwa Rosji.
Wielokrotnie mówiliśmy tutaj, w tym programie i nie tylko w tym, w ogóle w Radiu Białystok robiliśmy też różne relacje na ten temat. Ludzie, którzy tutaj są, czy Białorusini, czy Rosjanie, to nie są putinowcy, to nie są łukaszenkowcy. To są ludzie, którzy uciekli przed reżimem. I nie mamy prawa wrzucać ich do jednego worka i jeszcze krzywdzić ich z tego powodu, że mieli nieszczęście urodzić się w kraju, gdzie jest dyktator, gdzie jest reżim, gdzie jest barbarzyństwo po prostu. Za każdym razem powtarzajmy to. Może to dotrze do większej grupy ludzi. Ale wracając do tych obrazów, które widzimy, strasznych obrazów, które widzimy w telewizji, w internecie i mówimy o swoich uczuciach. A co czują nasi goście z Ukrainy, których jest w Polsce około 2,5 miliona, może ponad 2 miliony, bo część pewnie wyjechała dalej na zachód, którzy mają na Ukrainie rodziny, przyjaciół albo już niestety nie mają.
Czuję się okropnie. Oni przeżyli traumę. Trauma zawsze zmienia człowieka. To nie jest tak, że ta trauma zostanie niezauważalna. Też miałam styczność z pacjentami, którzy uciekali przed tą wojną z Ukrainy już, kiedy ich miasto było bombardowane. Dzieci, które widzieli już śmierć na ulicach miasta. Komuś może się wydawać, że to psychika na przykład dziecięca jest taka, która łatwo się odbudowuje, tak. I tak dalej. To wcale nie jest prawda, bo to później da się we znaki. Każdy to odreagowuje na swój sposób. Może być to, tak jak pani wcześniej mówiła, to może być tak, że rozwieje się ten zespół stresu pourazowego, może być to zaburzenie adaptacji, może być epizod depresyjny. Może pozornie wyglądać, że niby nic człowieku nie jest, tylko że to już miało miejsce w życiu i to życie już jest inne. człowiek powinien inne plany budować na życie, zmierzy się z nową rzeczywistością, kiedy on mieszka w innym kraju. Także uważam, że oni się czują się w stresie przede wszystkim.
No właśnie w obliczu tej strasznej wojny na Ukrainie coraz częściej mówi się właśnie o zespole stresu pourazowego, który dotychczas kojarzył nam się głównie, tak mi się wydaje, z żołnierzami na przykład wracającymi z misji poza granicami kraju. No i o tym zaburzeniu zwanym w skrócie PTSD zaraz sobie porozmawiamy. O trudnych emocjach, ale też wręcz problemach psychicznych związanych z wojną na Ukrainie rozmawiamy dziś z ekspertkami, psychiatrą Katarzyną Dzierman i psychoterapeutką Julitą Maleszewską. Jednym z takich problemów może być wspomniany już przez panie zespół stresu pourazowego. I to wcale nie jest tak, jak wspomniałam, że dotyczy on tylko żołnierzy straumatyzowanych doświadczeniami wojennymi.
Nie, nie tylko. To dotyczy każdej sytuacji, w której człowiek został ofiarą przemocy, takich przeżyć, które po prostu nie da się wytrzymać, które przekroczyli możliwości mechanizmów obronnych psychiki. To często bywa u ofiar gwałtu, u ludzi, którzy zostali świadkami wypadku, w którym ktoś zginął, bliska osoba, czy nie bliska osoba, czy po prostu czegoś takiego okrutnego. Więc to nie zawsze ofiary wojny. To może być w różnych sytuacjach.
No, słyszałam, jak jedna z Ukrainek, która uciekła przed wojną do Polski, zostawiając tam męża, swoich rodziców, opowiadała, że jej syn po przyjeździe do naszego kraju zupełnie się odizolował. Nie wychodzi z pokoju, odmawia jedzenia, prawie w ogóle się nie odzywa. Czy to mogą być objawy tego stresu pourazowego?
Stres pourazowy jest zespołem, który diagnozuje się po jakimś czasie od wystąpienia zdarzenia. Bo tak jak mówiłam, na początku wszelkie zachowania po dużym stresorze można kwalifikować jako normalne.
On mieszkał gdzieś w podziemiu, słyszał wybuchy, także on przebywał w tym stanie wojny i jeszcze u siebie w kraju, zanim tutaj
jest
dotarł.
Po takim okropnym wydarzeniu, w ogromnym stresie, potrzebny jest jakiś czas, który się daje człowiekowi. Nawet kulturowo mamy żałobę po śmierci, po stracie kogoś. Jest jakiś czas, w którym możemy patrzeć na takie objawy jako na coś normalnego, na takie adaptacyjne radzenie sobie z bardzo stresującą sytuacją. Natomiast po około miesiącu, po 6 tygodniach, jeżeli te objawy nie ustępują, wtedy dopiero możemy diagnozować zespół stresu pourazowego i to już pokazuje nam, że organizm, psychika nie poradził sobie samodzielnie z tym wydarzeniem, że ta rana psychiki jest na tyle głęboka, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla tej osoby.
Powiedzmy, jakie są objawy, symptomy tego właśnie zaburzenia, jakim jest PTSD, czyli zespół stresu pourazowego?
Najbardziej charakterystycznym objawem są tak zwane flashbacki. To są wspomnienia z sytuacji stresowej, czyli człowiek w ciągu dnia może po prostu nagle dostać takiego ataku, nazwijmy to w ten sposób, kiedy on wspomina bardzo realistycznie to, co się działo. W ten sposób, że w pewnym sensie odcina się od rzeczywistości otaczającej go w danym momencie. Czyli te wspomnienia tak są barwne, tak podobne do rzeczywistości.
Realistyczne.
Bardzo realistyczne, że człowiek zaczyna odczuwać te same emocje, które odczuwał w momencie stresu. Duży lęk, niepokój, może gdzieś uciekać, starać się gdzieś ukrywać się przed czymś, czyli dosłownie traci kontakt z rzeczywistością w pewnym sensie. Też dość charakterystycznym objawem są koszmary senne, kiedy ta sytuacja, która była tym stresem, powraca do nas w snach, kiedy człowiek nie może przed tym stresem uciec i przeżywa to znów i znów. Poza tym objawami są nietypowe dla człowieka zachowanie. To może być zachowanie impulsywne, reakcje na przykład agresywne w tych sytuacjach, które są takie triggery, które przypominają o tym stresie i to może u człowieka wywoływać reakcje, których nikt to niego tak naprawdę nie oczekuje, ale nagle coś mu przypomina o tym stresie i zaczyna działać nietypowo.
No tam... tak, a otoczenie to odbierasz, to jest nieadekwatne do sytuacji, bo nie wie, co się dzieje w jego głowie i w jego emocjach w tym momencie.
Tak, bo to wygląda jakby tak nieadekwatne do sytuacji. W sumie to jest nieadekwatne, bo to związane jest z tym mocnym, przeżytym stresem. Emocjonalny stan człowieka może być dość różny. To może być taka apatia, gdzie człowiek po prostu, tak jak pani powiedziała, izoluje się od wszystkich, nie nawiązuje kontaktu, czyli jest taka ściana między nim i otoczeniem. Może być depresja, mogą być epizody, gdy człowiek płacze. To są bardzo różne zaburzenia emocjonalne towarzyszące temu zespołowi.
I te zaburzenia mogą towarzyszyć wielu osobom, które właśnie dotarły do nas z Ukrainy, które też mieszkają obok nas, funkcjonują z nami. Warto, żebyśmy mieli tego świadomość, że to mogą być tego typu problemy. Czyli na razie dać im czas, na siłę nie angażować, nie dopytywać, nie dręczyć, nie męczyć.
Tak, zgadza się. W pierwszej kolejności człowieku po prostu trzeba stworzyć bezpieczne warunki i być obok, ale nie nalegać na to, żeby człowiek nam opowiedział, żeby on opisał to, co on przeżył. Przyjdzie czas i on o tym opowie. Na razie bądźmy razem z człowiekiem, pokażmy, że tu jest bezpiecznie, że my troszczymy się o tego człowieka, stwarzamy dla niego dobre warunki i że on teraz jest w bezpieczeństwie. To jest najważniejsze w takiej sytuacji.
A co dalej? O tym już za moment. O zespole stresu pourazowego dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi, psychiatrą Katarzyną Dzierman i psychoterapeutką Julitą Maleszewską. Mówiłyśmy o tym, jak się to schorzenie objawia. Po czym poznać, że mamy do czynienia akurat z zespołem stresu pourazowego. Ale z tego, co mówiły panie, to bardziej uświadomi to sobie człowiek, który tego doświadcza, bo to się przejawia w tych właśnie takich epizodach, w tych snach koszmarnych, a objawy zewnętrzne, które widzi otoczenie, tak jak zrozumiałam, mogą być interpretowane jako objawy innych schorzeń, chociażby depresji, jakiejś takiej nieuzasadnionej agresji. Więc to jest, jeśli chodzi o otoczenie, dość trudne do interpretacji.
To może być trudne, bo te reakcje mogą być całkowicie nieadekwatne do sytuacji czy do zdarzenia. Możemy kogoś na przykład lekko dotknąć, a reakcja tej osoby może być taka, że może krzyczeć, odskoczyć i zareagować jak na właśnie stresujące czy traumatyczne wydarzenie. Myślę, że osobie, która jest w tych doświadczeniach, to też nie jest takie łatwe, żeby tak mogła sama sobie powiedzieć, że
a, to, na pewno
to się
stres,
ze mną, tak, to tak. Stres pourazowy, to się ze mną dzieje, więc warto, żeby jednak na zewnątrz być takim wrażliwym na to, czy ten PTSD może się pojawić. I tak jak było powiedziane wcześniej, żeby no, zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo, zapewniać o tym, że jest się obecnym przy tej osobie, że jest się wsparciem, natomiast nie wypytywać tej osoby, czego doświadczyła, nie przypominać o tym. To, co jest ważne, to na początku dać szansę na to, żeby te mechanizmy obronne danego człowieka zaczęły działać. To jest naturalne leczenie. Te mechanizmy obronne same powinny zacząć działać. Dopiero jeżeli one nie zadziałają, to wtedy można mówić, że pojawia się PTSD i że wtedy można szukać wsparcia. Więc osoby nie potrzebują na początku takiego specjalistycznego kontaktu psychologicznego, czy psychoterapeutycznego, czy psychiatrycznego, ponieważ jest ten naturalny czas, w którym organizm sam sobie powinien poradzić z tym zdarzeniem, jeżeli jest bezpieczny, jeżeli ma wokół siebie osoby wspierające i zapewniające o tym, że jest już spokojnie, że jest już dobrze. Natomiast dopiero po tym czasie można, jeżeli nie mijają te reakcje trudne, pojawiają się właśnie flashbacki, bezsenność, unikanie, apatia, izolowanie się, wtedy można szukać pomocy specjalistycznej. Dlatego każdy z nas może być pomagaczem na początku.
Właśnie wracając do tych pomagaczy, też żeby nie oczekiwać od tych ludzi takich reakcji, że zrobiliśmy coś fajnego, niespodziankę, a to on się nie cieszy na przykład. Albo nie jest wdzięczny, albo ciągle chodzi smutny, a wszystko jest dobrze, ma mieszkanie, uciekł od wojny, znaleźliśmy mu pracę i tak dalej. Też nie oczekiwać takich reakcji, bo po prostu ci ludzie mogą być tak straumatyzowani, że tak jak panie mówiły, reakcja nieadekwatna do tego, co się dzieje wokół. My, którzy teraz przyjęliśmy tych ludzi do siebie, musimy to zrozumieć. I po to jest między innymi ten program.
Tak, ja mam nadzieję i tak widzę, że pomagacze jednak to rozumieją. Ludzie pomagają dlatego, że chcą pomóc, a nie oczekują takiej wdzięczności. Z tymi ludźmi, którzy pomagają, miałam też do czynienia i odniosłam bardzo dobre wrażenie, że właśnie ludzie to robią z siebie, bo chcą pomóc. Ale tak jak pani powiedziała, dobrze wiedzieć, że nie możemy od razu spodziewać się takich rewelacji, czy tam wdzięczności jakiejś wielkiej. Nie po to to robimy, po pierwsze, a po drugie, tak człowiek może być w stanie wielkiego stresu. Nie może być, tylko jest na pewno, bo stracił dom, bo musiał przyjechać do innego kraju, gdzie czasami nawet człowiek nie zna języku, więc na pewno jest w stresie. Przyjdzie czas, przemyśli sobie, no i wtedy jak ktoś oczekuje na wdzięczność, będzie ta wdzięczność, tak myślę.
Co może pomagać w takiej sytuacji? Ja zawsze próbuję postawić się w sytuacji tego człowieka. Na przykład wyjeżdżam do Niemiec, gdzie zupełnie nie znam języka i mam jedną walizkę. I jeżeli sobie coś takiego gdzieś tam uzmysłowimy, to naprawdę nam pomoże. A kto może tego stresu pourazowego doświadczyć? Przede wszystkim Ukraińcy teraz, którzy są ofiarami wojny, ci walczący na froncie, to oczywiste, ale też ci ukrywający się w piwnicach, w schronach, ci, którzy się ukrywali i dotarli do nas albo do innych krajów też. Ci wszyscy oni?
Tak, absolutnie. Każdy człowiek, który miał do czynienia z wojną, który widział to, co się dzieje, te zabójstwa okrutne, martwych ludzi, śmierć. Dzieci też są narażeni na taki stres pourazowy, zwłaszcza dzieci w takim wieku nastoletnim, bo małe dzieci czasami nawet nie rozumieją, co się dzieje. A już takie nastolatkowie to widzą, to rozumieją, myślą już tak o tym świecie i dla nich to w ogóle są rzeczy niepojęte. Więc oni są narażeni na ten stres.
Mówiły panie, że ta reakcja otoczenia jest bardzo ważna. Trzeba to po prostu obserwować, nie nalegać, nie angażować tego człowieka na siłę, który akurat doświadcza tych trudnych emocji. Ale jeżeli to nie ustaje, jeżeli to trwa długo, czy jest potrzebna już wizyta u specjalisty, czy trzeba coś z tym robić? Ile ten stan może trwać? Ile ten nastolatek może nie wychodzić z pokoju, odmawiać jedzenia, nie odzywać się?
No, uważam, że odmawiać jedzenie nie może długo, bo to jest stan zagrażający życiu, więc nawet jeżeli nie możemy mówić o tym, że to jest takie PTSD ze względu na kryterium diagnostyczne, człowiek już może pójść do specjalisty, dlatego że nawet ta bezsenność, koszmary senne, albo tak jak pani mówi, kiedy ktoś nie chce jeść, no niestety to już wymaga interwencji, nawet do tego, jak rozpoznamy ten zespół stresu pourazowego. Jeżeli człowiek sam mówi o tym, że chyba ja potrzebuję już takiej pomocy. Albo można go tak zapytać po prostu w sposób niedyrekcyjny, tylko czy może uważasz, że lepiej by było pójść do lekarza, jak chcesz. Jeżeli człowiek powie tak, no to oczywiście, że już może być konsultowany. Mhm.
No można jeszcze dodać, że jest tak ostra reakcja na stres i to można stwierdzić zaraz po urazie, że niekoniecznie trzeba stwierdzać PTSD, diagnozować tylko tą ostrą reakcję na stres. I wtedy rzeczywiście potrzebne jest też wsparcie specjalisty.
A nieleczony stres pourazowy?
Nieleczony stres pourazowy może trwać latami. To jest taki zespół objawów, który może się utrzymywać latami. Zresztą,
Niebezpieczne, bo często na przykład znamy to z filmów chociażby i dotyczy to amerykańskich żołnierzy wracających z misji chociażby, którzy popełniają samobójstwo zwyczajnie, nie są w stanie udźwignąć tego.
Możemy powiedzieć też o tym, że trauma jest pokoleniowa. To nie dotyczy tylko pokoleń, które doświadczyły traumy, czy nie dotyczy tylko osób, które mają PTSD, ale że trauma jest, można powiedzieć, przekazywana kolejnym pokoleniom, bo jeżeli osoba jest w traumie, czy ma objawy PTSD, no to inaczej się zachowuje wobec swoich bliskich, inaczej z nimi żyje, inaczej wobec dzieci się zachowuje, no też takie najnowsze badania wskazują, że trauma jest też przekazywana epigenetycznie, że w jakiś sposób jest kodowana w naszych organizmach i przekazywana kolejnym pokoleniom. Więc bardzo ważne jest to, żeby być wrażliwym na ten zespół i nie zostawać z tym samemu, tylko skorzystać z pomocy specjalisty.
Z tego, co mówią analitycy wojskowi, wojna na Ukrainie szybko się niestety nie skończy. Musimy się przygotować na długotrwały konflikt. A jak przygotować na to nasze emocje? O tym już za moment. Musimy przygotować się na długotrwały konflikt na Ukrainie. Ta wojna szybko się nie skończy. Tak mówią analitycy, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało właśnie poradnik Bądź Gotowy, gdzie można znaleźć wskazówki, jak przygotować się na ewentualny konflikt zbrojny. To oczywiste, że takie sygnały wywołują skrajne emocje. No ale trzeba jakoś żyć. Co w takim razie robić, żeby nie zwariować od tych emocji? Pytam o to naszych gości. Przypomnę, w studiu psychiatra Katarzyna Dzierżman i psychoterapeutka Julita Maleszewska.
Właśnie nie tak dawno trafiło mi gdzieś na oczy takie powiedzenie Wiktora Frankla, psychologa, który sam był więźniem obozu koncentracyjnego. i on podał, że ci, którzy oczekiwali szybkiego uwolnienia, zginęli. Ci, którzy z całej mocy napinali się tam swoje mechanizmy obrony, te też nie przeżyli. Przeżył ten, kto stawił przed sobą takie niewielkie zadanie.
Małe które cele. Wykonał,
tak, małymi kroczkami. Jeżeli człowiek chce w tej sytuacji, w sytuacji wojny na Ukrainie, czuć, że on w jakiś sposób pomaga, to niech sobie ustali, w jaki sposób on może pomagać tak, żeby całe jego życie nie poszło tylko na to, tylko że ja robię to i to i to. Ja na przykład robię jakiś przelew tutaj, ja pomagam tutaj jedzeniem ludziom, jeżeli mogę, to kogoś wezmę do siebie w taki sposób, czyli ja określam, co ja mogę zrobić, dlatego żeby całe moje życie nie było oddane na tą wojnę, na tą pomoc. Trzeba zostawić coś dla siebie też. Są rzeczy, które nas trzymają przy życiu, którzy nam pomagają w tym, żeby przetrwać. To może być jakieś hobby. Nie musimy w żadnym wypadku czuć winy, kiedy idziemy z kolegami na przykład na kawę, czy gdzieś mamy jakąś imprezę. To jest normalne, bo nasze życie toczy się wciąż i powinnyśmy chronić też siebie i dbać o sobie, bo wtedy będziemy dłużej będziemy w stanie pomagać. Będziemy w lepszej kondycji, żeby pomagać na przykład, czyli bilans. To jest najważniejsze.
No właśnie, a propos tej winy, w tej sytuacji jakoś niezręcznie przygotowywać się nam do świąt, zbliżających się, radosnych przecież świąt Zmartwychwstania Pańskiego, robić te wszystkie porządki. Sama się zastanawiałam, po co myć te okna, jakie to ma znaczenie, skoro w wielu miastach na Ukrainie w ogóle nie ma okien, tam zostały tylko czarne dziury. I cóż to oznacza, to moje okno w obliczu walącego się świata tuż przy granicy?
Ja myślę, że ważne jest to zdanie, które było wypowiedziane na samym początku, że trzeba żyć.
I że nie muszę mieć wyrzutów, że myję okna.
Tak, że to są takie części życia, że to są normalne sprawy, które po prostu się wydarzają w życiu i o które musimy zadbać. Też jeżeli nie zadbamy o siebie, to nie pomożemy nikomu więcej. Jeżeli my w krótkim dystansie pogrążymy się rozpaczą, to jak możemy wesprzeć kogoś, kto jest w trudnej sytuacji, kto do nas przyjdzie prosić o pomoc. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zadbać o to, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby stan psychiczny nasz był na tyle elastyczny, sprężysty, żeby poradzić sobie z różnymi stresami, które mogą przyjść. Jeszcze mamy pod opieką dzieci, są obok nas inni ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia. To nie są tylko sprawy wojenne, ale też takie sprawy życiowe, które się obok toczą. Nie trzeba rzucać wszystkiego i zajmować się tylko tym, bo to może spowodować raczej szkody i to, że nie będziemy zdolni do tego, żeby działać, pomagać, wspierać.
Czyli nie musimy robić sobie wyrzutów, że czynimy przygotowania do świąt, robimy zakupy, myjemy te okna, robimy porządki. I to nie znaczy, że wcale, że jesteśmy pozbawieni empatii i serca egoistami.
Absolutnie nie. Myślę, że my pielęgnujemy w sobie życie i powinnyśmy dbać o siebie, chociażby dlatego, żeby przetrwać to wszystko, żeby doczekać się tego momentu, kiedy dobro zwycięży. Bo ja jestem przekonana, że tak będzie. Nie powinno być inaczej w tym świecie, więc powinnyśmy dbać o siebie, żeby do tego po prostu doczekać się, żeby spotkać ten moment, będąc w zdrowiu.
A pomyślałam sobie, że to właściwie jest takie symboliczne, prawda? Zmartwychwstanie, bo tak jak żeby to dobro, żeby nawet móc tak do tego dobra doczekać, że właściwie powinniśmy się na to przygotować i tak o to nawet zadbać, tak? Bez wyrzutów.
To z tym przesłaniem zostańmy. Dobro zwycięża.
Koniecznie.
Tak jest.
I jednak pamiętajmy o tym zmartwychwstaniu. Ukraińcy też miejmy nadzieję, że się podniosą i że jednak wypędzą agresora ze swojej ziemi i jednak wygrają i będziemy mogli naprawdę wszyscy się z tego cieszyć. Bardzo panią dziękuję. Psychiatra Katarzyna Dzierman ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy i psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom były naszymi gośćmi dzisiaj.
Dziękujemy.
Jeszcze raz dziękuję i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Iza Serafin.